czeka na was ktoś, kto może wykonać na was wyrok, a te ulotki, te wszystkie materiały pokazują, że jesteśmy na tyle skuteczni, że jesteśmy w stanie wyprodukować, jesteśmy w stanie rozrzucić, jesteśmy w stanie zamienić flagi wtedy, kiedy śpicie czy nie śpicie. I to my decydujemy o tym, kiedy my to robimy. To, co widzimy, czyli te eksplozje, te śmierci tych kolaborantów, to jest efekt często wielomiesięcznych działań. Panie Piotrze, to Jan Nowak-Jeziorański w swojej książce powiedział coś takiego, że nie pomaga się tym, którzy przegrywają. Pomaga się tym, którzy są się w stanie obronić sami.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa, kolejny odcinek Historii Realnej. Rozpoczynamy od podziękowań. Podziękowanie dla Fundacji Zarys. Kciuk dla Was za to, że pomagacie Ukrainie, ukraińskiej ludności cywilnej dzięki sprzętowi medycznemu, który dostarczacie, pomocy humanitarnej. Kciuk dla Legimi, dzięki dla Was za akcję Czytamy dla Ukrainy. E-booki, audiobooki, część z nich wybrałem ja. Wszystkie szczegóły pod spodem, 10 zł z każdej książki idzie na Zarys. I kciuki dla naszych partnerów, kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, i drugi kciuk dla Speakly, aplikacji do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam się uczę i polecam. Drodzy Państwo, dzisiaj mam wielką przyjemność powitać naszego dzisiejszego gościa, pan pułkownik Dariusz Dachowicz. Czołem, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Zacznę od przedstawienia. Po pierwsze, pan pułkownik służył w jednostce GROM oraz był dowódcą pierwszego pułku specjalnego komandosów. Tak, drodzy Państwo, przypomnę, że pan pułkownik był już gościem na naszym kanale. Rozmawialiśmy wtedy o nieudanym rosyjskim desancie na Hostomel w pierwszych dniach wojny i muszę powiedzieć, że do dzisiaj zapamiętałem, jaki fachowy sposób pan przedstawił to, bo zdradzę widzom, to nie będzie tajemnica, że pan również jest desantowcem i służył pan w wojskach właśnie powietrzno-desantowych, prawda?
Tak, jestem byłym skoczkiem spadochronowym, nawet byłem przez pewien czas instruktorem, a tak naprawdę to może nie desantowcem, a dla żołnierza wojsk specjalnych skok ze spadochronem to sposób dostarczenia go na pole walki. Jeden z wielu.
Dobrze, to ja zapytam panie pułkowniku od razu na wstępie, na rozgrzewkę, a ile skoków spadochronowych ma pan na swoim koncie? Liczy pan jeszcze?
To też mówiłem w poprzednim programie, 326 dokładnie. To nie jest wyczyn, powtórzę się, to nie jest wyczyn. Dzisiaj ludzie skaczą powyżej 5000 spokojnie, więc mówię powyżej 5000 skoków. Fakt, że sprzęt jest zupełnie inny i dlatego też są inne możliwości.
No, panie pułkowniku, dla mnie jednak ta liczba, czy ta cyfra robi wielkie wrażenie, bo ja przyznam się panu, że ja mam zero skoków na razie na swoim koncie, więc
jeszcze... Polecam spróbować tandem albo wcześniej wybrać się do tunelu aerodynamicznego i się pobawić w tunelu. Fajna, duża frajda.
Dobrze. Panie pułkowniku, dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawie, która wywołuje coraz więcej emocji, coraz więcej o niej wiadomo. Mam tu na myśli działania partyzantów ukraińskich na tyłach wroga, na terytoriach opanowanych przez Rosjan, ale również w samej Rosji, na terenie Federacji Rosyjskiej. Panie pułkowniku, czy jest pan gotowy na rozmowę?
Jestem gotowy.
Dobrze, to zanim zadam panu pierwsze pytanie, to tylko króciutko podziękuję najważniejszym uczestnikom całego przedsięwzięcia, jakim jest Historia Realną, czyli widzom oczywiście. Dziękuję, że oglądacie, dziękuję, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wsparciu waszym możemy realizować takie projekty i zachować niezależność, czyli mówić co chcemy, nagrywać materiały o tym, co też wy chcecie usłyszeć. Przypominam, że dla wspierających jest zamknięta grupa na Facebooku Historia Realna Społeczność i tam dodatkowe materiały. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Już ostatnia sprawa, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, gadżety, tak jak smycze chociażby, koszulki Redis, Bet i moje książki. Panie pułkowniku, no więc zacznę od tego, że jest takie wyobrażenie słowa partyzant. No to w naszej części Europy kojarzy się to, że to jest ognisko, nad tym ogniskiem jest kilku, a może kilkunastu mężczyzn z jakimiś papachami na głowach, pepesze pod pachą, czy tam inna broń, no i oddział partyzancki. Czy tak to wygląda w XXI wieku na Ukrainie?
Pewnie znaleźlibyśmy w jakichś państwach pewne odpowiednik tego, o czym pan wspomniał, panie Piotrze, ale niestety dzisiaj w związku z tym, że mamy bardzo dużo miast, poszliśmy w kierunku, większość działań partyzanckich prowadzonych jest głównie w miastach, chociaż jak pokazuje wojna na Ukrainie, również są prowadzone działania na obiekty, które znajdują się na tyłach przeciwnika i które można spokojnie razić tam, gdzie przeciwnik się tego nie spodziewa, ale co tutaj chciałbym zaznaczyć, jeżeli mówimy o działaniach partyzanckich, to działania partyzanckie mogą być prowadzone na terytorium własnym, w sensie na terytorium utraconym, a nie na terytorium przeciwnika. Na terytorium przeciwnika prowadzi się działania, albo działania specjalne, albo działania wywiadowcze, które mogą się kończyć określonymi efektami w formie takiej, jak chociaż w mojej ocenie mieliśmy miejsce w Federacji Rosyjskiej, że nagle od niedopałka zaczęły się palić tam różne rzeczy w okolicach Moskwy. No, skoro Rosjanie twierdzą, że nie są w stanie wychwycić wszystkich obcych agentów, czy wszystkich ludzi działających na ich terytorium, którzy nie są Rosjanami i którzy nie są z nimi, no to niech ta bajeczka pod tytułem Niedopałek będzie tym żartobliwym podsumowaniem tego działania.
Dobrze, czyli jednym słowem...
Stecznego.
Tak jest. Czyli jednym słowem, w momencie, kiedy te jednostki specjalne, bo zaraz będziemy o tym mówić, kto to robi, atakują Rosjan na terenie Ukrainy, to są partyzanci, a jak przekroczą front i to już są sabotażyści działający na terytorium przeciwnika. To jest interesujące, bo nie wiedziałem, że jest takie rozróżnienie.
To znaczy, oddziały partyzanckie, czy jak według NATO, działania partyzanckie to są działania wojskowe i paramilitarne prowadzone przez nieregularne, przeważnie miejscowe oddziały zbrojne na terenie zajętym przez przeciwnika. Dodają czasami lub wrogim, bo no mieliśmy też taką sytuację w czasie II wojny światowej, gdzie na wrogim terenie również były prowadzone działania partyzanckie. Ale generalnie przyjmuje się, że działania partyzanckie prowadzi się na terenie zajętym przez przeciwnika i jest to teren nasz, w sensie, który utraciliśmy w tym momencie. A jeżeli prowadzimy operacje poza naszymi granicami, to są to operacje prowadzone zazwyczaj przez właściwie wyszkolone, przygotowane, wyposażone jednostki specjalne lub elementy wywiadu.
Dobrze.
Czy służb specjalnych, bo to niekoniecznie wywiad.
Tak. Oczywiście. Panie pułkowniku, to ja przygotowałem sobie mnóstwo pytań dotyczących już konkretów i typów tych operacji, bo tego trochę się nazbierało przez te pół roku wojny. Zacznę od newsa sprzed kilku dni. Był, czy też jest taki pan, który nazywa się Atrium Bardin. On był jednym z czołowych przedstawicieli władz kolaboracyjnych w mieście Berdiańsk i jego samochód wyleciał w powietrze, urwało mu obie nogi, doszło do jakiegoś olbrzymiego wylewu krwi, cudem go odratowano. To jest już, ja nie wiem, sam pamiętam 30 chyba co najmniej takich przypadków, które trafiły do prasy, czyli rozumiem punktowe uderzenia w przedstawicieli reżimu okupacyjnego i kolaborantów, to jest taki, powiedziałbym, najczęstsza forma tych działań partyzanckich.
Tak, oczywiście, dlatego że tu chodzi przede wszystkim o pokazanie stronie przeciwnej, że jesteśmy obecni na tym terenie, kontrolujemy go, no bo jeżeli przygotowujemy i przeprowadzamy tego typu operacje, to znaczy, że jesteśmy w stanie kontrolować, gdzie ten człowiek jest, gdzie mieszka, kiedy wychodzi do pracy, kiedy się porusza, czym się porusza i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pokazujemy stronie przeciwnej, że może i udało wam się opanować znaczną część jakiegoś obszaru, ale my nadal tu jesteśmy i my będziemy was nękać i wszyscy ci, którzy w współpracują czy kolaborują z przeciwnikiem, zostaną ukarani i zostaną znalezieni i ukarani. No i to są właśnie te wszystkie sytuacje, tam też pan przytoczył jedno, panie Piotrze, też była taka, były deputowany chyba nawet do Rady Najwyższej Ukrainy w Chersoniu, również zginął właśnie w podobnie przeprowadzonej operacji. I to oficjalnie powiedziano, że operację tą wykonał ruch oporu.
Tak, ja widziałem też takie wideo, zresztą już mówiliśmy o nim na antenie Historii Realnej. Nie wiem, czy pan widział, panie pułkowniku, z kamery przemysłowej, z dwóch ujęć. Jedzie samochód, jakiś duży SUV i nagle po prostu zamienia się w kulę ognia. Ludzie tam się przewracają na ulicach, szyby wylatują. Bardzo to było spektakularne. Natomiast powiedział pan o tym elemencie odstraszającym wobec potencjalnych innych kolaborantów. Nie idźcie na współpracę z Rosjanami, bo to się może dla was skończyć tragicznie. Ale czytałem analizę ISW, tego think tanku amerykańskiego, które mówi, że to też mało bardzo konkretne działania polityczne. To znaczy Rosjanie postawili sobie 11 września jako termin zrobienia referendów niepodległościowych, w cudzysłowie, w Chersoniu i tam gdzieś tam na Zaporożu, co miało na celu stworzenie nowych tych republik separatystycznych i potrzebowali do tego po prostu współpracy jakichś lokalnych struktur i podobno te działania partyzanckie, te zamachy uniemożliwiły, tak skutecznie utrudniły ten proces, że tych referendów nie będzie.
No właśnie to jest to, o czym wspomniałem. To jest właśnie skuteczność działania, pokazywania, że jeżeli kolaborujesz, jeżeli współpracujesz z przeciwnikiem, to nie ma znaczenia, czy ty współpracujesz z wojskiem, czy ty współpracujesz z policją przeciwnika, czy z kimkolwiek innym, my cię widzimy i będziesz za to ukarany. I dlatego też to się przekłada właśnie na strach ludzi, no bo nikt nie jest, wszyscy są, chętnie przyjmują pieniądze w momencie, kiedy im nic nie grozi, a w momencie, kiedy trzeba za to zapłacić własnym życiem, to bezpiecznie jest może nie przyjąć tej oferty bycia przysłowiowym gubernatorem jakiegoś tam, czy bycia jakimś urzędnikiem w przyszłym aparacie politycznym, najeźdźcy i żyć. Tak? Więc to pokazuje, że te działania przynoszą efekty i są, no, jest to po prostu drastyczny sposób rozwiązywania problemu, ale skoro nie da się inaczej, no to na wojnie niestety giną też ludzie.
Tak. A proszę powiedzieć, panie pułkowniku, czy eksperci dysponują wiedzą, w jaki sposób podejmowane są decyzje, kogo konkretnie trzeba zabić, wyeliminować?
Myślę, że to jest robione, bo my musimy też, bo to, co widzimy, czyli te eksplozje, te śmierci tych kolaborantów, to jest efekt często wielomiesięcznych działań. Najpierw taką operację trzeba bardzo szczegółowo, bardzo drobiazgowo przygotować. Podam tutaj przykład z II wojny światowej, zamach na Kuczerę. Tak? Wszyscy wiedzieli, o której... Najpierw przeprowadzono bardzo szczegółowe rozpoznanie. Wszyscy wiedzieli, gdzie mieszka, o której godzinie wyjeżdża, o której godzinie dojeżdża, o której godzinie wchodzi do siedziby gestapo, o której godzinie zazwyczaj wyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie dane zostały najpierw zweryfikowane i to nie tylko jeżeli chodzi o Kuczerę, ale też o innych, przeciwko którym Armia Krajowa przeprowadziła tego typu operacje. Wszystkie te dane najpierw zostały wielokrotnie zweryfikowane, potwierdzone i dopiero zaczęto planowanie operacji. Oczywiście w przypadku zamachu na Kuczerę była to decyzja tutaj rządu, czy w zasadzie władz Armii Krajowej. Natomiast nie wiem, jak to działa w przypadku Ukraińców, bo Ukraińcy mają coś takiego, że te oddziały partyzanckie z mocy ustawy są podporządkowane ukraińskim służbom, siłom specjalnym. Ale to wynika też, to się przekłada też na to, że te grupy partyzanckie mają też dostęp do pewnych danych rozpoznawczych. I zazwyczaj dzieje się w taki sposób, że część danych do realizacji zadania się otrzymuje, a część trzeba sobie wypracować, przekazuje się cały pakiet potem z powrotem. Oni decydent zatwierdza, że tak, ta operacja może być przeprowadzona, ten człowiek jest dla nas istotny i zrobicie to w tym i w tym momencie. Bo istotny jest również moment przeprowadzenia działania, przeprowadzenia takiej operacji. Nie na hura akurat się trafiło, tylko chodzi o to, żeby to zrobić we właściwym miejscu, we właściwym czasie, we właściwy sposób, żeby uzyskać określony efekt.
Mówiliśmy, jeżeli mówimy o takich operacjach eliminacyjnych, no to mówiliśmy oczywiście do tej pory o kolaborantach, a jak ma się rzecz z żołnierzami rosyjskimi, nie wiem, oficerami? Ja znalazłem jedną taką informację ciekawą. W jednym z miast żołnierz rosyjski, no według przynajmniej strony ukraińskiej, próbował zgwałcić nieletnią i członkowie ruchu oporu, uwaga, to było w Melitpolu, podrżnęli mu gardło.
Tak, też czytałem tą informację. No, procedura jest dokładnie taka sama. Schemat działania jest taki sam. On w tym mieście stacjonował, zlokalizowano go, stwierdzono, że najpierw doszło do tego, do czego doszło, zlokalizowano go, ustalono jego przyzwyczajenia i ustalono, gdzie go można spotkać. No i po prostu zrealizowano zadanie po to, żeby nie dopuścić, żeby pokazać innym, popatrzcie, będziecie dotykać naszych kobiet, to tak samo skończycie.
Dywersja i sabotaż. Kolejny na mojej liście tutaj punkt programu. Dużo się mówi, że kiedy kilka tygodni temu były te spektakularne ataki na Krymie, to tam no nie wszystko przyleciało w formie rakiet, co eksplodowało na miejscu, ale też jakieś tam grupy oporu brały udział w tych atakach na rosyjskie cele.
Czy w mojej ocenie również ja bym się skłaniał do tego, że to była taka operacja wielowymiarowa. Ja z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem pana rozmowy z panem generałem Kraszewskim i tutaj wielki szacunek dla pana generała, bo znamy się dobrze i też gdzieś tam nasze drogi wojskowe się skrzyżowały i bardzo, bardzo mile go wspominam i za jego fachowość i wiedzę. Ale myślę, że jeżeli się, bo to też część, jak to mawiają eksperci, jest przykryte tą mgłą wojny. Nikt nie chce ujawnić, jak doprowadził do pewnych działań, dlatego że być może forma czy sposób prowadzenia tych działań będzie wykorzystany ponownie. A jeżeli powiemy, jak to zrobiliśmy, no to automatycznie pozbędziemy się jakiegoś jednego narzędzia, które być może będzie nam użyteczne. W mojej ocenie było to połączenie działań wywiadowczych, służb specjalnych, partyzanckich i oczywiście armii ukraińskiej. To wszystko było koordynowane, bo chodziło o to, żeby osiągnąć określony efekt psychologiczny po tych atakach z wykorzystaniem HIMARS-ów na magazyny. Pokazano, że pomimo tego, że nie dysponujemy oficjalnie zasięgiem, bronią o takim zasięgu, popatrzcie, jesteśmy w stanie dosięgnąć was w każdym miejscu naszego państwa, które okresowo okupujecie.
A jakie cele, panie pułkowniku, są takimi najbardziej pożądanymi celami dla tych ukraińskich partyzantów na tyłach?
Myślę, że teraz, znaczy przed rozpoczęciem tych działań w rejonie Chersonia, to myślę, że to były przede wszystkim systemy przeciwlotnicze i lotnictwo strony przeciwnej, lotnictwo rosyjskie, jak również magazyny. Składy i magazyny. Tylko że jeżeli chodzi o składy i magazyny, to moja teoria jest taka, że zostało to rozpoznane poza rozpoznaniem satelitarnym, przez jednostki, właśnie przez partyzantów, czy przez ewentualnie wspierane przez elementy służb specjalnych i służb i sił specjalnych, rozpoznanie, ewentualnie wskazanie tych celi przez, jeżeli taka potrzeba była. I natomiast część zadań została wykonana właśnie przez elementy właśnie czy partyzanckie, czy sił specjalnych, po to, żeby dywersyfikując sposoby wykonania zadań, uniemożliwić przeciwnikowi przeczytanie naszej, czy sposobu ich prowadzenia.
Bo to interesujący wątek pan wprowadza, bo to też dotyczy wiadomości wywiadowczych, które być może są nawet ważniejsze niż wysadzanie w powietrze jakichś elementów infrastruktury, ale ciekawa rzecz jest taka, że często, teraz już troszeczkę tego jest mniej, ale często pokazywała rosyjska telewizja, jakie zerwane mosty gdzieś tam na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, atakowano magazyny. Rozumiem, że to też miało opóźnić marsz kolejnych jednostek.
Tak, chodzi o to, żeby uniemożliwić dostarczenie zaopatrzenia do walczących wojsk. Jeżeli to zaopatrzenie jest w magazynach, no to walczące wojska mogą z tych magazynów korzystać. Jeżeli atakujemy linię dostaw, to automatycznie amunicja czy środki walki nie docierają do magazynów, one nie są przekazywane dalej na front. W ten sposób osłabiamy stronę atakującą, zmniejszamy liczbę uderzeń strony atakującej, a jednocześnie uderzamy w jej zasoby logistyczne i w linie logistyczne, bo było mnóstwo takich operacji przeprowadzonych właśnie przeciwko drogom kolejowym, bo Rosjanie na tym głównie opierali swoje zaopatrzenie i właśnie te elementy były atakowane po to, żeby utrudnić dostawę sprzętu i uzbrojenia i amunicji oczywiście, czy paliwa, bo bez tego nie da się prowadzić wojny.
No tak, to już są klimaty trochę drugowojenne, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Też wtedy tak się to robiło. Ale i ostatni punkt, jeżeli chodzi o formę działalności, zanim przejdziemy do tych bardziej, powiedziałbym, kontrowersyjnych aspektów, to wojna psychologiczna. Ja tylko kilka przykładów podam. W Mariupolu, czy też na ruinach Mariupola, Ukraińcy zrobili taki psikus Rosjanom, że ściągnęli flagi rosyjskie i wywiesili ukraińskie. W dniu, uwaga, niepodległości Ukrainy. Ulotki, plakaty, transparenty, śmierć okupantom, nie wyjedziecie stąd żywi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że to też jest jakiś ważny element, może nie tak ważny jak wybuchające bomby w samochodach, ale też tej walki z okupantem.
To również pokazuje obecność, że nie wszyscy, pomimo zdobycia miasta, pomimo oficjalnego kontrolowania danego obszaru, są na tym obszarze ludzie, którzy są gotowi poświęcić swoje życie dla Ukrainy. To pokazuje dokładnie to, że nie możecie być pewni, bo za każdym rogiem czeka na was ktoś, kto może wykonać na was wyrok, a te ulotki, te wszystkie materiały pokazują, że jesteśmy na tyle skuteczni, że jesteśmy w stanie wyprodukować, jesteśmy w stanie rozrzucić, jesteśmy w stanie zamienić flagi wtedy, kiedy śpicie czy nie śpicie. I to my decydujemy o tym, kiedy my to robimy. I to też buduje taką narrację psychologiczną, że praktycznie nie możemy być pewni, co się z nami stanie, jeżeli jesteśmy po tej przeciwnej stronie, no bo mimo tego, że oficjalnie kontrolujemy miasto, zdobyliśmy je, przeciwnik powinien klęczeć przed nami, a tutaj nagle się okazuje, że zmienia flagi na ukraińskie i się okazuje, że tak naprawdę to on dyktuje warunki.
Tak. Dobrze. Panie pułkowniku, tych ataków, zamachów, akcji rzeczywiście jest mnóstwo. Bardzo aktywni są ci ukraińscy partyzanci. I teraz mam pytanie takie podstawowe, to znaczy na ile to jest zorganizowane, a na ile to jest spontaniczne. Jeżeli się trzymamy porównań z II wojną światową, no to wiadomo, że tam jest ta słynna opowieść, że Rydz, zanim opuścił Warszawę, założył tam służbę zwycięstwu Polski, ale potem powstały jak grzyby po deszczu rozmaite małe organizacje, organizacyjki, konspiracyjki i potem przez kilka lat ZWZ, a potem Armia Krajowa musiała to wszystko scalać i próbować nad tym zapanować. Jak jest w przypadku partyzantów ukraińskich? Czy to jest wszystko zaplanowane w Kijowie, w jakimś sztabie, komputery, rozkazy, kodowane wiadomości? Czy też myśli pan, że są takie przypadki, że po prostu wściekły jakiś facet bierze kałasznikowa i do kogoś tam strzela spontanicznie?
Panie Piotrze, gdybym ja wiedział, jak jest, to byśmy na ten temat na pewno nie rozmawiali, dlatego że nie jestem zwolennikiem przekazywania Rosjanom informacji na temat, jak jest. Mogę panu, co państwu mogę powiedzieć, to uważam, że W mojej ocenie Ukraińcy od 2014 roku mieli dość dużo czasu na to, żeby poukładać sobie pewne klocki i ustalić, zresztą ustalili to, że ruch partyzancki będzie działał w ramach ukraińskich sił specjalnych. Nad tym będzie czuwał również wywiad i myślę, że sztab generalny Ukrainy dokładnie zna cele, a w zasadzie wytycza cele i kierunki działania tych oddziałów partyzanckich, wskazując główny wysiłek, jaki ma być realizowany przez te oddziały partyzanckie, które są, które działają. Nie można wykluczyć oczywiście jakichś lokalnych ruchów, no bo jeżeli dochodzi do jakiejś sytuacji, gdzie tam są próby mordów, próby gwałtów, czy różne inne sytuacje, to nie można wykluczyć tego, że to są działania realizowane ad hoc, bez, być może bez wiedzy nawet sztabu generalnego Ukrainy, ale są to, myślę, minimalne jakieś ruchy, które raczej, no, powiedziałbym, że no, czasami dochodzi do takich sytuacji, że po prostu zareaguje się w określony sposób, ale wygląda to na dobrze przemyślane, dobrze zorganizowane i skuteczne działanie. I tak jak mówię, w mojej ocenie było to budowane od roku 2014, zresztą od 2013 roku Amerykanie, SOCUR, rozpoczął pracę nad takim dokumentem, który się określa jako ROK. To jest, zaraz, bo ja zawsze mam problem ze skrótami, Resistance Operating Concept, czyli koncepcja działań ruchu oporu. I taki dokument został wydany chyba w roku 2019 wspólnie z Akademią, ze Szwedzką Akademią Wojenną. Nie wiem, czy tak dokładnie mówię tutaj o nazwie uczelni, ale z uczelnią, ze Szwedzką Uczelnią Wojskową. I tam zostały tak jakby wskazane, pokazane przez pryzmat historii i przez pryzmat doświadczeń pewne działania, które powinny państwa realizować. Również Ukraina uczestniczyła w pracach nad tym, mimo że nie jest członkiem NATO, ale pewne rzeczy były już przygotowywane. I również chciałbym wskazać, że w listopadzie pojawiły się takie pierwsze symptomy, że Amerykanie planują przygotowanie jakiegoś dowództwa, które ewentualnie po upadku, tak wtedy zakładano, po upadku Ukrainy będzie realizowało koncepcję walki partyzanckiej, a Polska miała być wtedy hubem logistycznym dla tych działań. Więc to pokazuje, że pewne rzeczy zostały przygotowane, przećwiczone w mojej ocenie. Zresztą jeżeli spojrzymy też na dostawy broni, to proszę zauważyć, że w pierwszej kolejności dotarły tam środki przeciwpancerne, środki przeciwlotnicze, wszystko były to zestawy ręczne, czyli w mojej ocenie zakładano, że trzeba dostarczyć tego tak dużo, żeby w razie czego, jak się stanie ta rzecz najgorsza, to żeby to się rozeszło i żeby w tym momencie było czym walczyć. Dzisiaj to widać już wcześniej, może nie było tego widać, bo wszyscy byliśmy zafascynowani tym, że dostali 10 tysięcy javelinów, dostali 10 tysięcy enlawów, dostali 5 tysięcy panzerfaustów, dostali 3 tysiące strzał, czy tam stingerów. Ale jak się spojrzy na to z perspektywy czasu, to się okazuje, że wtedy nie docierały ani jakieś czołgi, ani haubice, ani ten ciężki sprzęt, tylko sprzęt lekki. Również polskie karabinki, nie tylko polskie, bo karabinki z różnych państw, wyposażenie indywidualne żołnierzy. Więc to pokazuje, że to była pewna faza przygotowań do ewentualnej sytuacji, z którą trzeba się będzie zmierzyć.
No tak, kiedy mówi pan, panie pułkowniku, to najgorsze, to mowa oczywiście o tym, o błyskawicznym upadku Kijowa i państwowości, załamaniu się państwowości ukraińskiej. Wtedy to byłaby jedna wielka wojna partyzancka. Zresztą Amerykanie wprost mówili, że taki, że Ukraina może być Afganistanem Europy, prawda? Przed rozpoczęciem walk. I to jest bardzo interesujące. Rzeczywiście nie zwróciłem, nie myślałem o tym w tej perspektywie, że to dlatego nie dawali od początku czołgów i ciężkiego sprzętu, tylko zaczęli dawać, kiedy Ukraina to pierwsze uderzenie wytrzymała, prawda? To bardzo
Panie
ciekawe.
Panie Piotrze, to Jan Nowak-Jeziorański w swojej książce powiedział coś takiego, że nie pomaga się tym, którzy przegrywają. Pomaga się tym, którzy są się w stanie obronić sami. Więc to nic nowego.
Nihil novi. No dobrze, teraz tak, jeżeli mówił pan o tym, że to wszystko zostało przygotowane, czyli zakładam, że plastik niezbędny do zbudowania tych wybuchających niespodzianek, czy też pułapek w samochodach montowany, broń, to wszystko prawdopodobnie w jakichś magazynach zostało już wcześniej przygotowane, front przeszedł i po prostu oni zaczęli to wyciągać, tak? Kiedy już tereny znalazły się pod okupacją. To nie trzeba
Myślę, że na tych obszarach, które zostały zajęte od 24 lutego, tak się stało. Ale myślę też, że na obszarach, które zostały przejęte przez władze rosyjskie po 2014 roku jednak zostały tam dostarczone te elementy z wykorzystaniem pewnych systemów, które tam na pewno działały, bo jednak mimo tego, że oficjalnie mówi się, że na Krymie jest większość rosyjska, a nie ukraińska, no to są tam ludzie, którzy nie zgadzają się z faktem, z tym, że to Rosja okupuje Krym, więc po prostu jest możliwość wykorzystania tego typu ludzi i dostarczenia, stworzenia ruchu oporu i dostarczenia temu ruchowi oporu określonych środków walki. Ale myślę, że na tych obszarach, które są zajmowane, to po prostu są, to jest tak zwane przygotowanie, operacyjne przygotowanie terenu, które się robi i przygotowuje się go w taki sposób, żeby ewentualnie po zajęciu go przez przeciwnika można było korzystać ze środków walki, które się tam znajdują.
Brzmi to bardzo profesjonalnie. Rozumiem, że ci ludzie też nie ewakuują się.
Tak to może
wtedy
być zrealizowane.
Rozumiem, że ci żołnierze tego ruchu oporu nie ewakuują się z wojskiem, nie wychodzą, tylko konspirują się, zostają na miejscu i potem pod osłoną nocy dokonują ataków. To jest bardzo się ciekawe. Myślę, że fajne powieści by można i filmy nakręcić na ten temat. Natomiast już trochę powiedział pan o tym, zasygnalizował pan ten problem. Panie pułkowniku, otóż jest takie stare powiedzenie, że partyzantka musi mieć oparcie w terenie. W terenie, czyli w ludziach. I tutaj dotykamy już bardzo delikatnej sprawy, to znaczy te tereny, które znajdują się obecnie pod okupacją rosyjską na wschodzie, są zamieszkałe przez ludność rosyjskojęzyczną. No i nie przez przypadek tam jest z kogo brać. Mam tu na myśli Rosjan, kiedy robią te wszystkie swoje kolaboracyjne struktury. Czy to oznacza, że odwrotnie Ukraińcom trudno jest tam walczyć? No nie mogą być pewni, że ten rodak w cudzysłowie zaraz może na nich donieść, prawda? No bo ludność jest 50-50 pewnie. Jedni są za, inni przeciw. To chyba zwiększa niebezpieczeństwo dla partyzantów.
Oczywiście, że tak. Zwiększa to niebezpieczeństwo do samej budowy ruchu, do samej budowy struktur partyzanckich. No bo może się stało tak, że chociaż chcę wierzyć, że ci, którzy zostali i są po stronie ukraińskiej i realizują zadania na rzecz Ukrainy, zostali wcześniej zweryfikowani przez określone instytucje, ale tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, jest parę takich zasad, które można powiedzieć na przestrzeni wieków, jeżeli rozmawiamy o działaniach partyzanckich, muszą być stosowane. Tak jak pierwsza rzecz to właśnie bardzo bliska współpraca z ludnością miejscową i nawet, nie pamiętam, ale chyba Mao Tse-tung dokładnie powiedział coś takiego, że nie wolno wam niczego zabrać, o wszystko macie prosić, zawsze musicie podziękować i zwrócić, jeżeli coś dostaliście. Tam są jeszcze dwie reguły, których nie pamiętam, ale to pokazuje, że ta ludność ma być szanowana przez partyzantów po to, żeby na niej się oprzeć i żeby zawsze można było uzyskać jej wsparcie. Bo jeżeli wejdziemy do wioski, na przykład zabierzemy całą żywność, no to możemy to zrobić raz. A niestety raz to jest za mało. My mówimy teraz o wioskach, o lasach, o takich rzeczach, ale proszę sobie wyobrazić działanie partyzantki w mieście, gdzie nagle pojawia się, jeżeli dzisiaj spojrzymy na to, no to jeżeli ja się pojawię, zresztą były takie próby, grupy dywersyjne rosyjskie na początku, pojawiały się w Kijowie i okazało się, że zaczęto szukać tych grup na początku konfliktu i zaczęto szukać około 6-7 miesięcy do tyłu, przed konfliktem, przed 24 lutym. I kilka takich grup zostało zlokalizowanych. Nie, bo tam była słynna taka opowieść, że weszli tam jacyś goście do domu i babcia ich, pani sąsiadka nadała na SBU, że przyszli, nie piją, nic nie robią, a jest ich 7, tak? No więc to muszą być ruscy szpiecy, tak? Ale były też takie sytuacje, że były małżeństwa, były grupy mieszane, które weszły na Ukrainę, które weszły do Kijowa, wynajęły mieszkania i potem próbowały prowadzić działania właśnie te dywersyjno-rozpoznawcze, ale zostały wychwycone na zasadzie, Ukraińcy zaczęli weryfikować tych wszystkich, którzy w ostatnich chyba 7 czy 10 miesiącach weszli do Kijowa i zaczęli tam mieszkać. I zaczęła się taka weryfikacja tych, czy to są rzeczywiście ludzie, czy to są Ukraińcy, czy to nie są Ukraińcy. No, jeżeli państwo działa sprawnie, jeżeli dysponuje określonymi bazami danych, no to jest w stanie stwierdzić pewne rzeczy i nie da się, tak jak w słynnych książkach szpiegowskich, na papierach z cmentarza zrobić szpiega, tak? Czy dywersanta. A proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli pan mieszka, tak jak ja mieszkałem przez dużą część swojego życia w bloku. I jak tylko mi się ktoś pojawił na osiedlu, nowy, to natychmiast mój radar zaczynał skanować i pytać, kto to jest, czego on tu szuka. A nie daj Boże, żeby był innego koloru skóry, a nie daj Boże, żeby gdzieś miał takie rysy afgańskie czy irackie. I nagle się okazało, jak ja to mówię, już ten mój radar działał bardziej selektywnie, był ukierunkowany na niego i tak samo się dzieje w innych przypadkach, tak? Innych ludzi. Naprawdę działania w mieście są fajne, łatwe do ukrycia, ale to jest bardzo trudny teren, bo trzeba się jakoś wprowadzić, trzeba się, to popularnie się mówi, zalegendować, że nagle się okazuje, że ja od 10 lat przyjeżdżam do miejscowości X, w tym okresie i potem wyjeżdżam i potem od czasu do czasu się pojawiam w ciągu roku, tak? Ale wszyscy wiedzą, że przez 10 lat ja tam przyjeżdżałem, tak? A jak przyjadę nagle, to wszyscy patrzą, to jest nowy człowiek. Szczególnie osoby, które nie mają zbyt dużo do roboty, to chcą wiedzieć, co ten pan tutaj będzie robił.
Znamy ten typ. Natomiast to, czy pan opowiadał, to jest oczywiście czas wojny w Iraku, w Afganistanie, tej słynnej amerykańskiej wojny z terrorem, kiedy rzeczywiście obawiali się wszyscy ataków terrorystycznych po prostu dokonywanych przez osoby pochodzenia, nie wiem, czy arabskiego, czy afrykańskiego, no ale tutaj jakby problem jest trudny, no bo na pierwszy rzut oka Rosjanin od Ukraińca się niczym nie różni. Mało tego, połowa Ukraińców mówi po rosyjsku, co sprawia, uwaga, rosyjskim służbom bardzo poważne problemy i stawia je w trudniejszym pozycji niż, nie wiem, amerykański czy polski kiedyś. I tutaj teraz odwróćmy sytuację, bo mówił pan, w jaki sposób Ukraińcy radzili sobie z szpiegami rosyjskimi w Kijowie. No to teraz przedstawił pan, panie pułkowniku, metody, sposoby, organizacje ukraińskiego ruchu oporu na zapleczu frontu, to co robią Rosjanie? No bo zakładam, że rosyjski kontrwywiad nie siedzi przed komputerem i biernie nie przygląda się kolejnym doniesieniom mediów zachodnich o kolejnych zamachach, atakach i sabotażach. Jakie dysponuje tutaj możliwościami rosyjska strona, żeby przeciwdziałać ukraińskim partyzantom?
Jeżeli chodzi o terytorium Ukrainy, no to dysponuje takimi, jakie... No, można powiedzieć dość niskimi. Jeżeli nie znajdą sobie współpracowników, którzy będą z nimi kolaborować i nie uzyskają informacji na temat tej ludności miejscowej, no to praktycznie nie mają możliwości, o ile wcześniej nie zrobili tego. Bo to jest też, to nie jest taka prosta, wszystkim nam się wydaje, że nikt nas nie monitoruje, nikt nas nie inwigiluje, my jesteśmy, wszystko jest, jak sobie założyłem WhatsAppa czy inny komunikator, to wszystko mi wolno. No otóż nie, ja twierdzę, że niestety, to zresztą pokazała to afera Snowdena, że praktycznie wszystkie rozmowy na całym świecie są nagrywane i to, czy nasza rozmowa będzie odsłuchana, zależy od tego, czy jesteśmy w sferze zainteresowań służb specjalnych, czy nie jesteśmy. Albo czy na przykład, jeżeli rozmawialiśmy, jest liczba rozmów w języku arabskim tak duża, że nie ma takiej liczby tłumaczy, żeby ją przetłumaczyć, a nie jesteśmy w stanie złapać, bo to też pokazuje chociażby sytuacja z al-Zawahirim czy sytuacja z Bin Ladenem, tak? Można jednak ukryć się, uciekając najpotężniejszemu państwu świata i ukrywać się przez 10 lat, co robił między innymi Bin Laden, tak? I gdyby nie frasobliwość tego jego łącznika, to pewnie by sobie żył spokojnie w tym Abbottabadzie i dalej byłby poszukiwanym terrorystą, najbardziej poszukiwanym terrorystą. A skuteczność działania wywiadu, połączenie splot pewnych zdarzeń, determinacja również amerykańskich służb wywiadowczych do znalezienia go, no doprowadziła i te właśnie sytuacje, w których ten łącznik nie zmienił karty, skorzystał z karty dwa razy, miał zegarek elektroniczny i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele czynników na to się składa. Doprowadziły do tego, że go znaleziono. I to samo niestety robią Rosjanie. Rosjanie również, jeżeli chodzi o wykorzystanie sieci komórkowych, dysponują pewnymi narzędziami, które są w stanie monitorować te sieci, nagrywać, sprawdzać to, weryfikować, sprawdzać połączenia. Może są mniej skuteczni niż Amerykanie obecnie, ale oni z tego wszystkiego korzystają. Zresztą Rosjanie w mojej ocenie, ja nie jestem ekspertem od wywiadu, ale w mojej ocenie bardziej kierunkują się na taki wywiad, powiedziałbym, osobowy, czyli na osobowe źródła informacji, ale też można na przykład przeczytać, polecam też wszystkim naszym słuchaczom pana redaktora książkę pana generała Kowalskiego, Rosyjski sztylet, gdzie tam jest, gdzie jest też o nielegałach pokazane mechanizmy, w jaki sposób się wrzuca pewnych ludzi na pewne terytoria, jak się transformuje ich i jak się przygotowuje. Czasami dochodzi do sytuacji, że drugie albo trzecie pokolenie dopiero zaczyna działać na korzyść wywiadu. To są bardzo drogie inwestycje, ale rosyjski wywiad na to stać. Poza tym rosyjski wywiad próbuje działać, oddziaływać tak jakby nie... Powiedziałbym, że celem głównym rosyjskiego wywiadu nie jest zdobywanie informacji, a generowanie czy też kreowanie tej informacji. To my się mamy bać tego, co się będzie działo. A to, ile mamy czołgów, wie pan, jak dobrze poszukamy, to znajdziemy w jednym, czy w drugim, czy w trzecim, czy w piątym raporcie, ile tam ton paliwa kupiło wojsko i możemy policzyć, ile mamy czołgów. transporterów i innych rzeczy. Więc to są informacje, które dzisiaj są dostępne, tak? Ale wywieranie takiej presji, wywieranie wpływu na społeczeństwa, na kreowanie pewnej polityki, na mówienie, no chociażby ten ostatni spot taki reklamowy Gazpromu, mówię reklamowy w cudzysłowie, gdzie ta zima hula po Europie, tak? No proszę popatrzeć. Czy normalny człowiek by to wymyślił? Tam musiał być facet, który zajmuje się praniem mózgów, tak? I pokazanie w ten sposób, popatrzcie, jak nie będziecie z nami współpracować, to zamarzniecie.
To jest element tego, co się nazywa psychological warfare.
Tak, no to jest wojna
według Amerykanów, ale mam tutaj w tym momencie takie pytanie, to znaczy a propos tych śpiochów, to mi się strasznie spodobało, co pan powiedział, no bo te śpiochy to są tacy właśnie, na przykład czytałem o takim małżeństwie, które Rosjanie wysłali do Ameryki, czy też zwerbowali, oni tam sobie przez 20 lat normalnie żyli, robili jakieś kariery i pach, nagle ich uruchomili, kiedy oni już byli bardzo wysoko i nikt się nie spodziewał, że mogą być szpionami, bo siedzieli spokojnie przez naprawdę 20 lat. Ale mówi pan, panie pułkowniku, o takich nowoczesnych metodach, jak inwigilacja połączeń komórkowych, czytanie e-maili, tego typu rzeczy, również osobowe źródła informacji, ale prawo okupacyjne niestety pozwala stosować również bardzo drastyczne metody, czyli po prostu brać zakładników i ich rozstrzeliwać. To jest w ogóle szokujące, ale no na przykład Niemcy dokonywali szeregu takich zbrodni właśnie podczas II wojny światowej, no bo jak nie chciało im się, tak mówiąc, bardzo brutalnie robić tej skomplikowanej, koronkowej roboty kontrwywiadowczej i myśleli, że taką metodą zatrzymają ruch oporu, czyli w odwecie za akcję polskiego podziemia po prostu rozstrzeliwali bestialsko zakładników. Czy Rosjanie stosują takie metody?
No ale proszę zobaczyć, przecież wszyscy słyszeliśmy o Buczy, o Irpiniu, o różnych innych miejscowościach, które pokazały, że niestety ten poziom rosyjskiego bestialstwa jest nawet większy niż niemieckiego. Natomiast jeżeli, bo rozumiem, że pyta pan w kontekście działań partyzanckich, no to jest też próba. Absolutnie ja tego nie pochwalam, tak? Bo ja uważam, że jeżeli jesteś najeźdźcą i zdecydowałeś się napaść, no to teraz musisz się bronić. Tak? Jeżeli jesteś na moim terytorium, to musisz się bronić. Ale to jest, proszę zauważyć, to co powiedziałem o tych czterech zasadach, które wymieniłem Mao Tse-tunga, to są odnośnie działań partyzanckich, no to jest po prostu odwrócenie tego. Tak? Bestialstwo w stosunku do ludności, nieposzanowanie ludności, zabieranie wszystkiego, mordowanie, czyli psychoza strachu po to, żeby odwrócić tą ludność od wspierania ruchu partyzanckiego. Czasami przynosi to efekty, ale zazwyczaj powoduje to odwrotne działanie. Ja mam takie przykłady z Iraku, jak byłem właśnie w Iraku, że okazywało się, że każdy zatrzymany przez siły koalicyjne, który został zatrzymany niesłusznie, generował praktycznie około 100 terrorystów, bo cała rodzina natychmiast się uaktywniała. Jeżeli pochodziły informacje na przykład z niezweryfikowanych źródeł, czy były to jakieś, często zdarzały się takie sytuacje, porachunki tak zwane klanowe, rodzinne, gdzieś ktoś kogoś tam, przepraszam za takie określenie kolokwialne, podgrawerował i siły koalicyjne przyjechały, zabrały mu karabin, no była podstawa do tego i nie daj Boże coś mu się stało, tak, temu człowiekowi, no to natychmiast się okazywało, że cała jego rodzina mówiła, to my będziemy teraz walczyć, żeby, jak to się mówi, żeby się zemścić na tych, którzy go zabili. Tak? No i taka włoska vendetta. Tak? I to generowało, to się okazuje, że generowało więcej problemów niż korzyści. Takie, dlatego kilka razy nawet miałem okazję uczestniczyć w takich spotkaniach, na których podjęto decyzję właśnie w związku z tym, że brak było wiarygodnych informacji, czy ta informacja była tylko jednoźródłowa, a cel nie był na tyle wartościowy, żeby to realizować, to po prostu spadało to z półki i mówiliśmy ok, popracujcie nad tym, poszukajcie jeszcze dodatkowych informacji.
Tak, ale to zawsze tak działa, panie pułkowniku, i na tym moim zdaniem polegała głupota zresztą niemieckich władz okupacyjnych, to znaczy im się wydawało, że jak przykręcą śrubę, to ludzie będą spokojni, a było dokładnie odwrotnie, to znaczy oni antagonizowali teren i to jest milion przykładów w Polsce, w Sowietach, im bardziej SS szalało, tym więcej ludzi szło do lasu i chciało walczyć. Jeżeli chodzi o Rosjan, no to jest oczywiście ten problem, że trudno, żeby oni rozstrzeliwali zakładników na przykład na terenach, no właśnie, gdzie chcą organizować referenda i żeby ludzie na nich głosowali, no bo tu jest jeszcze ten problem, że to są tereny rosyjskojęzyczne, prawda, więc Bucza okej, ale to jest z tego, co pamiętam, to Bucza to są tereny już ukraińskojęzyczne. Tak. Więc tam tak, na wschodzie. Tak.
No właśnie z tymi obszarami obwód Ługański, obwód Doniecki jest taki problem, że tam oni, Rosjanie tam zdobywają ludzi do służby i nie mogą postępować właśnie w taki sposób, no bo to by po pierwsze zniechęcało i tak mają problem z pozyskaniem ludzi, no już włącznie z tym, że sięgają po kryminalistów w zamian za darowanie części kary, czy kar, czy części wyroku. No więc to pokazuje, że jest to bardzo złożony problem, a też pokazuje, ja patrzę na to w taki sposób, że proszę zauważyć, że raczej Rosjanie nie chcą, żeby to czyści Rosjanie prowadzili wojnę, no bo to czyści Rosjanie będą w roku 2023 wybierać prezydenta. I to ten kor rosyjski, to centrum rosyjskie będzie decydowało o tym, kto będzie prezydentem. Więc jeżeli weźmiemy do wojska teraz synów, córki czy członków rodzin, tych, którzy mają o tym decydować, no to reakcja może być troszeczkę inna niż oczekiwana.
No tak, to stąd biorą tych tak zwanych mobilków, tak? Jak to się mówi, z Ługańska i z Doniecka, tak. No bo w zasadzie według prawa międzynarodowego, drodzy państwo, to są obywatele Ukrainy i oni nie mają przecież praw wyborczych w Rosji, bo tylko Krym został włączony, a tamte dwie republiki są w takim właśnie zawieszeniu. To jest bardzo, bardzo interesujące. Panie pułkowniku, mówi się, że ta armia, czy też te formacje partyzanckie, które działają na terytoriach okupowanych przez Rosjan, dochowały się już, czy też doczekały nazwy Armia Cieni. Brzmi to bardzo, bardzo intrygująco i odwołam się do tego właśnie, co powiedział jeden z gości Historii Realnej niedawno, ochotnik pan Malcolm Nance, który powiedział, że my jako Amerykanie, cytat, jesteśmy bardzo słabi w walce z facetami, którzy mają japonki i na nogach i kałasznikowa w ręku, natomiast świetnie sobie radzimy w walce z drugimi, innymi państwami. I czy to rzeczywiście jest tak, i być może to dotyczy też Rosji, że paradoksalnie prościej jest walczyć, kiedy ma się naprzeciwko siebie czołgi, samoloty, piechotę, bo to jest w szkołach wojennych, wszyscy się tego uczą i mniej więcej wiadomo, jak to zrobić. Jest to przećwiczone na ćwiczeniach, ale w momencie, kiedy pojawiają się właśnie taki amorficzny wróg, armia cieni, no to wtedy po prostu taka instytucja, jaka jest wojsko, a pan świetnie zna przecież wojsko od środka, no trochę nie wie, co robić.
To prawda, to nawet również są przykłady z Ukrainy, jeżeli chodzi o tego typu działania. Proszę zauważyć, że Rosjanie zabronili na przykład przyjmowania żywności, przyjmowania wody, przyjmowania jakichś herbat i różnych innych napoi od ludności miejscowej, no bo doszło do paru sytuacji, w których panie, które określalibyśmy lokalnymi babciami, wytruły drużyny piechoty, czy tam doprowadziły do niestrawności czy problemów żołądkowych znaczne ilości żołnierzy, czy też nawet do śmierci, bo to tak rosyjskich, tak? Rosjanie jeszcze stosują taką dość sprytną taktykę, że na tych terenach zajętych najpierw dają, bo również było w tym obwodzie chersońskim stosowany ten manewr, że najpierw proponują paszport rosyjski. Jak ktoś weźmie paszport rosyjski, to wtedy za kilka dni dostaje powiastkę, tak? No bo skoro jesteś obywatelem rosyjskim, przyjąłeś nasz paszport, no to teraz ojczyzna wymaga od ciebie poświęcenia, tak? No więc to też pokazuje, że obie strony grają stosują różne metody po to, żeby pozyskać ludzi do prowadzenia walki zbrojnej. Tak? Ukraińcy grają na patriotyzmie, na motywacji i na tego typu uczuciach, natomiast Rosjanie po prostu, masz rosyjski paszport, no to teraz trzeba spłacać długi. Tak?
No tak, to z kolei znowu skręcimy się, panie pułkowniku, ciekawy wokół historycznych analogii z naszej własnej historii. Na Śląsku podczas II wojny światowej i też troszkę w mniejszym stopniu na Pomorzu bardzo wielu Polaków przyjęło Volkslistę, żeby się ratować po prostu przed deportacjami Auschwitz i tak dalej, no ale był haczyk w ten sposób, że po prostu młodzi chłopcy z tych rodzin zostali wcieleni do Wehrmachtu i potem gdzieś walczyli w Afrika Korps pod Rommlem albo na froncie wschodnim, jak mieli niefart i nieszczęście, to tam trafiali i odmrażali sobie, już nie powiem co, ale byli to Polacy po prostu ze Śląska. Na ostatnią sprawę, o którą chciałem pana zapytać, panie pułkowniku, to jest to, że pan ma też swoje doświadczenie bojowe właśnie w walce z takim amorficznym przeciwnikiem, chociażby w Iraku. Przypomnę, że amerykańska armia błyskawicznie poradziła sobie z armią Saddama Husajna, która się właściwie rozpadła, ale to, chyba zgodzi się pan ze mną, panie pułkowniku, był dopiero początek kłopotów, jakie Amerykanie mieli na Bliskim Wschodzie. Afganistan jest jeszcze bardziej chyba potwierdzeniem tego. Proszę powiedzieć, jak to w praktyce wygląda z pańskiej perspektywy właśnie próba przeciwstawiania się takiemu przeciwnikowi, którego nie widać?
Dwa różne obszary i dwa różne problemy tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o Afganistan, zacznę od Afganistanu. Jeżeli chodzi o Afganistan, to w mojej ocenie, to jest moja ocena subiektywna, jestem w stanie się pod tym podpisać i będę jej bronił. Uważam, że Amerykanie po doprowadzeniu do sytuacji, w której to Pasztuni zdobyli Kabul, powinni powiedzieć, słuchajcie, my zrobiliśmy swoje, zdobyliście władzę, rządźcie tym państwem. Jeżeli potrzebujecie naszej pomocy, to jesteśmy gotowi wesprzeć was w budowie armii, w budowie gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Nie zrobiono tego. I potem się okazało, że budowano armię, której nie było. Jeżeli chodzi o Irak, panie Piotrze, jeżeli iracka armia to była chyba w tym czasie milionowa armia. Do tego było około 400 paru tysięcy aparatu tego ucisku, tam różnych instytucji, które wspierały to wszystko, to niby cywilne, ale to wszyscy chodzili w mundurach. Jeżeli z dnia na dzień tych ludzi pozbawiono pracy, pozbawiono środków do życia, no to nie dziwmy się, że oni nie wiedzieli, co mają zrobić, tak? A trafili się goście, którzy mieli pieniądze, którzy oni wiedzieli, gdzie jest broń, oni wiedzieli, gdzie są materiały wybuchowe, oni wiedzieli wszystko i mówią, aha, popatrzcie, oni was wcześniej czy później wyłapią i skończycie tak jak Saddam. Na razie się ukrywa, bo na początku się ukrywał, a potem pewnie go zabiją albo zrobią z nim to, co zrobili z jego synami. Tak? I taka narracja była, więc ja przy całym szacunku, bo uważam, że może i dobrze się stało, że tego Saddama odsunięto od władzy, ale może trzeba było zastosować inną metodę, ale też no nie można nikomu mówić, że z dnia na dzień przestaje być tym, kim był. Jeżeli uważam, że powinno się przeprowadzić jakąś weryfikację tych członków armii czy tych struktur policyjno-państwowych, i tych, którzy byli tego warci przyjąć, a decydowano wtedy o tym, żeby przyjmować tylko młodych, tych doświadczonych absolutnie nie. No i to właśnie na tych starych, doświadczonych zaczął się opierać ten ruch, który potem doprowadził do sytuacji, w której między innymi powstało tak zwane państwo islamskie. Tak? Bo to byli oficerowie, którzy byli w określonym wieku, zawiązali organizację. Tam się pojawił Al-Zarqawi, który w pewnych momentach zaczął jątrzyć i do tego te wszystkie ruchy odśrodkowe, o których chociażby w pana programie z panem doktorem Szewko pan rozmawiał, i na to się nałożyły te kwestie sunnitów, szyitów i Kurdów. No i to wszystko dało ten efekt, który mamy dzisiaj, tak? Chociażby, że w tym państwie praktycznie nie da się ustanowić władzy, wygrywają wybory sadryści i nie są w stanie rządzić, no bo nie mają większości. No, więc to są tego typu dylematy, ale tak jak mówię, dwie różne sytuacje. Tutaj Sojusz Północny, trzeba było oddać władzę Sojuszowi Północnemu, a tutaj trzeba było znaleźć jakieś ugrupowanie, któremu powiedziałoby się, słuchajcie, teraz my będziemy was wspierać, będziemy budować z wami, ale no, musicie to robić wy, nie my. Nie my za was, no bo jeżeli narzucamy coś, no to automatycznie, a tam było nawet, był taki moment, że praktycznie pan Bremen zarządzał całym Irakiem. Był tak jakby gubernatorem Iraku, no więc no to trochę nie tak, bo to można powiedzieć, zdobyliśmy państwo i nie przekazujemy władzy ludowi, tylko sobie ją bierzemy i będziemy robić to, co uważamy za stosowne.
No tak, więc tak,
w porządku. Świetnie przeprowadzone działania zbrojne, brak pomysłu na to, co potem.
No właśnie, potraktowali trochę tych, no właśnie, jak lud kolonialny tych Irakijczyków i tak można powiedzieć, że Amerykanie przez następne 20 lat rozwiązywali, a może nadal rozwiązują dzielnie problemy, które sami wygenerowali, a co gorsza, również myśmy w tym musieli im pomagać, za co zapłaciliśmy dużą cenę. Natomiast tak już tylko króciutko, z perspektywy czysto wojskowej, panie pułkowniku, pan tam był, pan z tymi partyzantami musiał walczyć, domyślam się, że rebeliantami, partyzantami, Amerykanie ich nazywali terrorystami, jak zwał, tak zwał. Domyślam się, że to jest trudniejsze, prawda, niż taka klasyczna walka z przeciwnikiem umundurowanym, który myśli w ten sam sposób, co ja.
No powiem tak, panie Piotrze, ja byłem tam żołnierzem wojsk specjalnych, więc my też myśleliśmy trochę inaczej. Osiągnęliśmy dość dużą skuteczność w tych działaniach. Ja byłem odpowiedzialny za przygotowanie tych operacji, w sensie takim jako oficerem operacyjnym. Nie byłem operatorem, tylko byłem oficerem operacyjnym. I muszę powiedzieć, że mieliśmy bardzo dużą skuteczność i Amerykanie bardzo sobie cenili nasze działania.
No dobrze, to coś miłego na sam koniec. I podsumowanie, ostatnie słowo, puenta naszej rozmowy. Panie pułkowniku, przeczytałem taką analizę o takim tytule. Ukraińscy partyzanci nie wygrają na pewno wojny dla Ukrainy prowadzonej z Rosją, ale wprowadzą bardzo, bardzo wiele chaosu w rosyjskie siły na terenach okupowanych i jeszcze nie raz o nich usłyszymy. Czy podpisałby się pan pod taką puentą?
Zdecydowanie tak i jestem przekonany, że tak będzie. Niejednokrotnie ukraińscy partyzanci, czy też, tak jak wskazuje, jednostki specjalne, będą tą forpocztą dla działań, które chociażby dzisiaj są realizowane w rejonie Chersonia. Dopiero dzisiaj, ja nie nazywam tego kontrofensywą ani żadnymi innymi działaniami, mówię o działaniach. Dzisiaj nawet słyszałem taką informację, że Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że dzięki wsparciu ludności miejscowej siły ukraińskie uzyskują powodzenie. Przy tych lokalnej czy ludności miejscowej, tam są również te struktury, o których dzisiaj rozmawiam.
Bardzo ciekawe. Zatem zwróćcie państwo uwagę, że do tej pory poświęcaliśmy w historii realnej czas głównie właśnie temu, co się dzieje sensu stricte na froncie. Odcinek chersoński, odcinek charkowski, wcześniej bitwa kijowska, a tutaj jest drugi, albo może trzeci front, tajny front armii cieni, która prześladuje rosyjskich żołnierzy z garnizonów okupacyjnych i kolaborantów. Także dzisiaj troszeczkę inny program poświęcony innemu frontowi, ale chyba, panie pułkowniku, może nie tak ważnemu, ale też bardzo ważnemu jak działania frontowe.
Wojna to jest konglomerat działań i każdy element jest potrzebny. Tak jak są potrzebne wojska operacyjne, jak jest potrzebne rozpoznanie, tak jest potrzebny wywiad, jak jest potrzebny wywiad, jest potrzebna partyzantka, są potrzebne wojska lądowe, jest potrzebna marynarka wojenna, są potrzebne siły specjalne i wojska lotnicze, siły powietrzne. Wszyscy, dopiero połączenie tego wszystkiego w ramach jednej operacji daje ostateczny efekt. Dlatego, a na to jeszcze do tego dochodzi oczywiście ludność państwa, w którym dzieje się wojna, bo bez tej ludności tej wojny nie ma.
Oczywiście. I też dodajmy, że ludność często płaci za to straszliwą cenę. Miejmy nadzieję, tak, że tak nie będzie w tym przypadku, że już takie historie jak Mariupolu, gdzieś mówi się o 30-40 tysiącach, a może nawet więcej ofiar cywilnych się nie powtórzą. Moim gościem, drodzy państwo, był pan pułkownik Dariusz Dachowicz. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich widzów Historii Realnej.
Bardzo panu dziękuję za podobną wizytę. Wszystkiego dobrego, panie pułkowniku. Dziękuję widzom za obejrzenie tego programu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, no i wspierajcie nas oczywiście, bo bez was nie pociągniemy długo i tylko dzięki wam możemy zachować niezależność. Historiarealna.pl to jest księgarnia internetowa Historii Realnej. Kubki, koszulki Red Is Bad, moje książki. Aha, przypominam, że wspierać nas można na Patronite i na YouTubie. I na koniec kciuki. Kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Fundacji Zarys, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Tak, całymi ciężarówkami. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. I 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. I kciuki dla naszych partnerów strategicznych. Pierwszy z nich to jest KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Jem tą żywność i jest naprawdę super, polecam. I drugi nasz partner to Speakly, kciuk dla was, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.